Chciałbym zacząć od fragmentu listu do Hebrajczyków. Bez komentarza chciałbym, abyście posłuchali takiego fragmentu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedziczem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Posłuchajcie jeszcze raz. Bóg różnie przemawiał kiedyś do ludzi, ale w ostatnich czasach, można by to sparafrazować, Jego ostatnim słowem albo w takim ostatnim akcie swojej przemowy do człowieka przemówił przez swojego Syna. Pan Jezus jest jedną wielką chodzącą i mówiącą, był i jest Bożą deklaracją dla człowieka. Dlatego wgłębiając się w życie, nauczanie Jezusa, tak naprawdę wgłębiamy się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Wgłębiamy się w to, kim On jest, jakim On jest, jakie są Jego reakcje, jakie są Jego decyzje. Tak wierzymy, tak przyjmujemy. Przemówił przez Syna, przez którego także stworzył wszechświat. Ten Syn jest odbiciem, odblaskiem chwały. Tutaj w Grece jest użyte słowo odbicie, to samo, które charakteryzuje nasze odbicie w lustrze. Jezus jest lustrzanym odbiciem Ojca. Gdy patrzymy na Pana Jezusa, to, co On mówi, mówi Ojciec. To, jak reaguje, tak reagowałby Bóg. To, w jaki sposób postępuje, tak postępowałby Bóg. To jest lustrzane odbicie. Gdy stoisz przed lustrem, patrzysz w swoją twarz, wiesz, że to jesteś ty. Gdy widzisz krostę, to wiesz, że to jest twoja krosta, a nie kogoś innego. Mamy tą świadomość. Jezus jest takim odbiciem chwały. Ale ciekawa rzecz tutaj jest. Odbiciem Jego istoty. Czyli Jezus jest taką proklamacją, taką manifestacją właśnie tego, kim jest Bóg. Istoty Bożej. Tego, gdy zastanawiamy się, gdy świat dzisiaj zastanawia się, czy jest Bóg, czy nie ma Boga, właściwie odrzuca tego Boga, chce sam być dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem, jak mówił Mickiewicz. Ale gdy patrzymy na Pana Jezusa, to widzimy Pana Boga. I tutaj jest bardzo takie ciekawe sformułowanie. I podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Energenai. I to jest z greki. I to jest niesamowite. Niedawno Chris, Ola, chodźcie bliżej. Tu w drugiej ławce jest miejsce. Bardzo was proszę, zawsze siedzicie ze mną na nabożeństwie. Dzisiaj was zapraszam bliżej. Na te wygodne chciałem, żebyście tu, na te zielone. One są wygodniejsze. Dobrze, nie będę się czepiał. Okay. Podtrzymuję wszystko słowem swojej mocy. Niedawno oglądałem, jest taki cykl na Discovery Science. Akurat gdy kładę się spać, czyli godzina około 12:30 w nocy, jest jeszcze taki właśnie cykl na Discovery, który staram się czasami, jak nie jestem zbytnio zmęczony i mogę jeszcze chwilkę zerknąć, dotyczący właśnie różnego rodzaju zjawisk kosmologicznych, przyrodniczych, bardzo późno w nocy. I ostatnio oglądałem jeden program na temat tak zwanej ciemnej materii. Ci z was, którzy troszeczkę się otarli gdzieś tam o pewne terminy kosmologiczne, fizyki, kosmologii, to wiedzą, że uczeni dzisiaj zadziwieni są tym, że cały świat jest tak naprawdę stabilny. Wielu z nich twierdzi, że to jest jakiś cud. Gdy patrzymy na... Kiedyś myślano, że cały wszechświat stworzony jest z atomów. Potem odkryto, że atomy to również składają się z mniejszych cząstek. Protonów, jest jądro, są elektrony. Jest taka, na przykład taka wspaniała teoria, teoria nieoznaczoności. Dla niewtajemniczonych powiem, to jest bardzo fascynujące. To jest teoria, która mówi, że nie można idealnie wyznaczyć pozycji elektronu. Wyobraźcie sobie. Elektron może istnieć w kilku miejscach naraz. Co z tego w fizyce wynika, to naprawdę to jest fascynujące, ale dzisiaj nie chcę o tym mówić. Ale później, gdy analizowano te jeszcze mniejsze cząstki neutrina, kwarki, cząstki gamma i tak dalej, teraz szukany jest tak zwana ta boska cząstka, czyli bozon Higgsa, która twierdzi się, że będzie nośnikiem grawitacji i tak dalej, i tak dalej. Po co te wszystkie poszukiwania tak naprawdę? Dlatego, że dzisiaj nauka nie umie odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest grawitacja? I co tak naprawdę podtrzymuje grawitację? No bo popatrzcie, począwszy od elektronu, wiele rzeczy, patrzymy na kosmologię, wszystko jest dynamiczne. Tak? Gdy patrzymy na planety, gdy patrzymy na układ planetarny, to od fizycznej strony każdy fizyk, kosmolog powie wam, że to jest niemożliwe, żeby to było stabilne. Te planety muszą kiedyś tą energię wytracić. To Słońce musi kiedyś tą energię... Nie mogą się wiecznie w kółko kręcić, a kręcą się o wiele, wiele dłużej, niż wynika to z jakiegokolwiek rachunku. Dlatego uczeni stwierdzili, że musi istnieć jakaś siła, jakieś spoiwo, jakiś klej w cudzysłowie, który całą galaktykę, cały układ planetarny, wszystko, łącznie z atomami, kwarkami, fotonami, które są nośnikami energii, który to wszystko utrzymuje, który sprawia, że właśnie grawitacja działa, że to wszystko jakoś funkcjonuje. I nazwano to ciemną materią. I ostatnio oglądając ten program usłyszałem takie ciekawe słowa właśnie tego naukowca, który mówił, musi istnieć jakieś spoiwo. Coś to wszystko podtrzymuje jakąś mocą. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest trochę tak, jak przed Kopernikiem uważano, że Ziemia jest płaska. Myśmy po prostu jeszcze tego nie odkryli. Ale gdy czytam w liście do Hebrajczyków, on podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, to mówię często sobie tak mówię, wiecie, nie wiem, czy mówicie czasem do telewizora, ja czasem jak oglądam programy przyrodnicze, a zwłaszcza jak coś tam o polityce oglądam, to dyskutuję z telewizorem często. Ja mówię do telewizora wtedy w czasie takich programów tak, możecie sobie szukać ile chcecie, możecie to nazywać jak chcecie, ciemną, szarą, kolorową, tęczową materią, jak tylko chcecie. Prawda jest taka, on podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Ale oczywiście człowiek ma wybór. Albo w to uwierzysz, albo nie. Bo twoja i moja wiara dlatego jest wiarą, że Pan Bóg do nas przemówił przez wiele rzeczy, przemawia do nas przez piękno stworzenia, przemówił do nas przez swojego Syna, a potem zrobił tak. Cofnął się dwa kroki i powiedział, ponieważ jesteście wolni, to ja was teraz zostawiam. I nie daję wam dowodu naukowego, nie daję wam możliwości obliczenia matematycznego, że ja istnieję. Nie, to musi być wasze ryzyko, bo chcę, żebyście byli do końca wolni, ale o tym może za chwilę. Zanim pójdziemy dalej, bo dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali dotknąć tych pytań, czy można udowodnić istnienie Boga, jaki jest nasz cel, czy my mamy jako ludzie jakiś cel, albo jak rozmawiać z ludźmi, którzy nas pytają o cel, albo żyją bez celu. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym na początku puścić wam taki fragment pewnego filmu, pięknego filmu, który właściwie bez słów opisuje to, o czym mówiłem. Jeden ze sposobów, przez które Bóg do nas przemawia. Bóg przemówił do nas przez Syna. Ale nawet jeśli nie bierzemy pod uwagę Syna, nawet jeśli nie bierzemy pod uwagę przez Jezusa, to w liście do Rzymian jest napisane, pozwólcie, że się szybciutko odczytam. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Spróbujmy zerknąć na to, co może być poznane, jak Bóg nam siebie pokazuje.
cudów.
To jest fragment filmu, który można sobie oczywiście ściągnąć z internetu, jak sobie wpiszecie w przeglądarkę Bóg cudów. Ale gdy oglądałem ten wstęp, to pomyślałem sobie, Psalm 53 mówi tak. Głupiec szedł, rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I jak patrzę na stworzenie, na to wszystko, co Pan Bóg dla nas stworzył, to mówię, Psalm 53 ma niesamowitą rację. Dzisiaj, ja często to powtarzam w moich kazaniach, pozwólcie, że jeszcze raz to powtórzę. Ja rozumiem, dlaczego świat nie chce wierzyć w Boga. Dlaczego człowiek nie chce wierzyć w Boga? Dlaczego chce założyć Jego nieistnienie? Bo po prostu tak jest wygodniej. To są pozory pewnej wolności człowieka. To znaczy, że jeżeli Boga nie ma, to tak naprawdę pozornie oznacza, że mogę robić, co chcę. To wszystko, co widzieliśmy przed chwilą, to wszystko jest, ma pewien cel, ma pewien plan. Rozmawiałem niedawno z jednym z moich uczniów. Rozmawialiśmy na temat teorii ewolucji. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem teorii ewolucji, ale nawet jeśli, to musiał być jakiś projektant. Musiał być ktoś, kto za tym wszystkim stał. Dzisiaj jest wiele debat na temat tego, jak powstał, wiele programów, jak powstał wszechświat. No, twierdzi się, że na początku był wielki wybuch, a potem to wszystko się kotłowało, powstały pierwsze pierwiastki, potem jakieś tam cząstki materii zaczęły się zbliżać, powstały galaktyki, powstały planety. Nasz układ planetarny powstał w ten sposób, że pewna chmura gazów kręciła się wokół, na środku powstało pewne skupienie materii, z tego powstała jakaś gwiazda, wokół niej fragmenty materii się obracały i w końcu uformowały się w planety, które powinny się obracać. Ale kilka takich pytań, które sceptyk zada. No dobrze, jeśli to wszystko uformowało się z jednej chmury pyłu, to dlaczego każda planeta składa się z innych pierwiastków? Jest tak niesamowicie różna. Logika nakazuje, że one wszystkie powinny być podobne, tak? Jeśli wszystko uformowało się z jednej chmury pyłu, który krążył w pewną stronę, dlaczego Merkur obraca się w drugą stronę? I wiele, wiele tego typu pytań można byłoby zadać, jeśli to wszystko powstało. Ale nawet jeśli założymy, że nauka faktycznie szuka odpowiedzi, że to gdzieś powstało z pierwszego wybuchu, no to dobrze, to co było przed wybuchem? Jeśli w pierwszym wybuchu powstały pierwsze cząstki, powstała energia i materia, no to co było przedtem? Skąd się wzięła ta energia, ta materia? I tak bez końca? No dobrze, a jeszcze wcześniej i tak dalej? Mam jeszcze jeden taki króciutki filmik. On jest trochę... On mówi o stworzeniu. On jest trochę satyryczny, wręcz śmieszny, wręcz trochę nawet kpiący, ale chciałbym, żeby dał nam do myślenia, bo często stykamy się dzisiaj właśnie z różnego rodzaju wyzwaniami, które świat przed nami stawia jako chrześcijanami. Uważa nas za głupców, uważa nas za idiotów, którzy wierzą. A ja zastanawiam się, kto tu naprawdę jest głupcem. Czy my, którzy wierzymy, i to jest bardziej logiczne, czy też ci, którzy nie wierzą? Na temat stworzenia, na temat tego jednego wielkiego wybuchu, na temat tego powstania cząstek, króciutki filmik satyryczny. Zobaczcie. Może wybuchnie, nie? Jest taka zasada w fizyce, Ona wyraża się, to jest zasada entropii. Kto słyszał o zasadzie entropii? A kto potrafi powiedzieć krótko, możesz zapalić, Michał, na czym ona polega w jednym zdaniu? Proszę? Tak jest. Każdy układ pozostawiony sam sobie ma tendencję do rozpadu, a nie do większej komplikacji. Gdy weźmiemy teorię ewolucji, to jasno widzimy, że musi ona jakby omijać w jakiś sposób zasadę entropii. Ten śmieszny filmik pokazuje jedną taką rzecz. No dobrze, jeśli wszystko powstało samo z siebie w wielkim wybuchu, no to ja wiem, że to jest może głupie. Naukowiec powie, no taki prymitywny, to wiadomo, to jest takie prymitywne pokazywanie dziur, szukanie dziur w całym. Ale zastanówmy się nad ideą. Jeżeli wszystko powstało samo z siebie, no to jak długo trzeba czekać, żeby zobaczyć, że zegarek, który zostawimy w trawie na 100 tysięcy lat, no trudno by sobie wyobrazić, że z zegarka tego, o którym mam tutaj na ręku, powstanie nagle, nie wiem, jakaś potężna maszyna, o wiele bardziej skomplikowana niż mój zegarek. Tak? Więc musimy zastanowić się, gdyby zadajemy takie pytanie, czy można udowodnić istnienie Boga, to ja zadaję inne pytanie. A czy można udowodnić nieistnienie Boga? Jeżeli zetkniecie się kiedyś z kimś, to wam powie, dobrze, ale czy masz jakieś dowody na istnienie Boga? To zadajcie mu takie pytanie. A czy masz jakieś dowody na nieistnienie Boga? To prawda. Istnienie Boga bezpośrednio udowodnić się nie da. Głównie dlatego, że Pan Bóg pozostawił nam wolność, chce, żebyśmy byli wolni i mówi, w tej wolności chcę, żebyście zaryzykowali lub nie. Żebyście podjęli swoją własną decyzję. Albo chcę, albo nie chcę. To zależy ode mnie. Wtedy jestem wolny, tak? Wolny jestem tylko wtedy, kiedy mogę powiedzieć nie. Jeżeli nie miałbym możliwości powiedzenia nie, to znaczy Bóg staje jak anioł z nieba w gromie błysku, pojawia się przede mną i mówi, ja jestem. No to czy ja mam wtedy wolny wybór? No nie mam wolnego wyboru. Jestem postawiony w sytuacji, że nie ma żadnego wyjścia. Człowiek został stworzony przez Boga i dano mu wolną wolę i w tej wolnej woli mogę zdecydować, albo wierzę, albo nie wierzę. Dlatego nie można udowodnić w sensie matematycznym, w sensie istnienia Boga, ale mamy pośrednie wskazówki bardzo wyraźne, przez które możemy oglądać Boga. Ja dzisiaj chcę takie dwie główne wyznaczyć. Pierwsze to jest przyroda, którą gdy oglądamy, to widzimy jej złożoność, widzimy jej niesamowitą komplikację, widzimy geniusz, który za tą przyrodą stoi. Ja najbardziej chcę mi się śmiać, jak w programach przyrodniczych tam rozmawiają, no i tam, prawda, tu zdarzyła się na przykład susza albo temperatura na Ziemi wzrosła i przyroda przewidziała i dlatego wykształtowała na przykład takie odnóża. Nie? Ja się tak śmieję, że był jakieś tam stworzenie przedpotopowe i nagle przewidziało, że ono sobie na przykład kończyny wykształtuje. Zamiast płetw wykształtuje sobie kończyny. Tak? Rozmawiałem niedawno właśnie z jednym z moich uczniów i mówię tak, jeśli ewolucja jest prawdą, to powinniśmy mieć tysiące, setki, wręcz miliony skamielin, które pokazywałyby nam nieudane próby ślepej ewolucji, która próbuje wykształtować jakieś odnóża. A tu nie mamy czegoś takiego. Mamy ryba i płaz. Nie mamy ryby, która ma troszkę rączki, a troszkę więcej, dwa pazurki, a potem trzy pazurki, cztery. Powinniśmy mieć setki takich skamielin, w których natura próbuje, tak? Jest ewolucja. No wyobraźcie sobie ewolucja, tak? No zaczyna się era na przykład, powiedzmy, większa temperatura, coś tam się dzieje w oceanach i ryby gdzieś tam są wyrzucane, tak? No więc próbują gdzieś tam tymi płetwami, no i jedno pokolenie, drugie ma troszkę dłuższe. No powinniśmy mieć pewien ciąg, prawda? Setki różnego rodzaju prób. A tego nie ma. Jest po prostu gatunek, który jest następny gatunek. Nie mamy tylu skamielin, ile powinniśmy mieć. I to biolodzy również to przyznają. I mówią, no być może nie znajdujemy, bo one zostały wyginęły, albo po prostu nie można ich znaleźć, albo jeszcze nie znaleźliśmy. Co chcę powiedzieć? Ja nie chcę tutaj wyszydzać teorii ewolucji, bo ja nie jestem naukowcem. Ja nie silę się na naukową debatę, bo ja pewnie bym nie sprostał takiej debacie. Ale chcę powiedzieć jedno, żebyśmy bezmyślnie nie wierzyli. Dlatego, że Można postawić dużo znaków zapytania, można zadać wiele pytań, które prowadzą nas do wniosku, że teoria ewolucji jest właśnie, jest teorią. Jest teorią. Nie jest faktem. Człowiek ją przyjął za fakt. Dlaczego? No ha. Będę o tym mówił później, ale troszeczkę wyprzedzę i powiem tak. Bardzo prosty powód jest, dla którego tak łatwo, tak szybko przyjęto teorię ewolucji. Jeśli Boga nie ma, jeśli to wszystko powstało samo, to daje człowiekowi taki komfort, ja nie muszę przed nikim odpowiadać. Bo jeśli jest wszechmocny Bóg, to znaczy, że ty i ja, i każdy z nas, i każdy człowiek kiedyś przed nim za swoje życie odpowie. A człowiek nie chce przed nikim odpowiadać. Dlatego łapie się wszystkiego. Chwycił się teorii ewolucji, bo dała mu jakieś rozwiązanie, jakąś możliwość wyjaśnienia istnienia świata bez Boga. Więc hura, super. A dzisiaj wielu naukowców na wielu uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Anglii jest wykładana tak zwana teoria inteligentnego projektu. Ona jest przez naukowców niewierzących totalnie wyszydzana. Wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę. Ale teoria inteligentnego projektu pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest pewna logika, myśl za pewnym procesem, który widzimy, procesami, które widzimy w przyrodzie. Nawet jeśli to była ewolucja, to musiała myśleć genialna myśl, genialny konstruktor, który za tym stał. To nie mogło być ślepe. I po drugie, wytyka ona błędy i zadaje pytania co do teorii ewolucji. I pyta, a dlaczego to? A jak wyjaśnicie to? I nie ma odpowiedzi. Oczywiście naukowcy się bronią tym, że jeszcze odpowiedzi nie znaleźliśmy. W porządku, poczekamy, zobaczymy, może znajdą odpowiedzi. Kiedyś, jeśli wierzę w Boga, co zyskuję, a co tracę, jeśli wierzę w Boga, a co tracę, jeśli nie wierzę w Boga? Pomyślmy nad takim pytaniem. Ja właśnie niedawno rozmawiałem, tak jak mówię, już mówiłem z moim uczniem jednym i tak żeśmy rozmawiali, on miał kontrargumenty, ja miałem następne argumenty i nie było już czasu dalej dyskutować i powiedziałem tak, słuchaj, no ale pomyśl tak na taki ostateczny mój argument. Jeśli ja się mylę i Boga nie ma, to co tracę? No tracę to, że się nie upijam, tracę to, że nie chodzę do, nie powiem gdzie, ale w różne miejsca rozpusty, tracę to, że nie kłamię, tracę to, że nie zdradzam mojej żony, tracę to, że staram się uczciwie żyć, tracę to, że staram się żyć z honorem. No jeśli to jest strata, to odważnie jestem gotów przyjąć ją na klatę. Jeśli to jest strata, to ja jestem gotów ją ponieść. No dobrze, ale jeśli ja się nie mylę, a ty się mylisz i Bóg jednak jest, no to pomyśl, co ty tracisz i czy jesteś gotowy równie odważnie i z honorem przyjąć to na klatę. No tak, tylko że człowiek dzisiaj chce uciekać od tego typu pytań. Nie chce tego typu pytań. Nie chce zadawać takich pytań. Chce myśleć i żyć na zasadzie jakoś to będzie. Nie chcę. Jak będę stary, to pomyślę o Bogu. Dzisiaj nie chcę myśleć o Bogu, bo jestem jeszcze za młody i tak dalej. Mam cały To jest bardzo niebezpieczne myślenie. Nie chcę tutaj straszyć, ale to jest bardzo niebezpieczne myślenie. Jakie możemy argumenty, takie proste argumenty, gdy rozmawiamy z osobą niewierzącą, gdy rozmawiamy z ludźmi, którzy poddają wątpliwość istnienie Boga, jakie proste takie argumenty, kilka takich prostych argumentów chcę wam przytoczyć. Po pierwsze, taki argument, który w nauce nazywa się argument ontologiczny. W każdej kulturze, gdziekolwiek nie popatrzymy w historii, wszędzie na świecie, każde plemię i każda cywilizacja wierzyła w coś ponadprzyrodzonego. W jakichś bogów albo w jakiegoś Boga. I psychologia mówi tak, że jednym z najbardziej fundamentalnych dowodów na to, że Bóg istnieje, jest to, że człowiek od zarania dziejów miał świadomość istnienia jakiegoś Boga. Oczywiście, no, znowu to można, ja to nie mówię na zasadzie pewnej teologiczno-naukowej debaty, tylko rzucam pewne hasła. Bo oczywiście z tym można oczywiście dyskutować, ale pomyślcie, gdyby Boga nie było, to być może człowiek nigdy, ani ten prymitywny, ani ten w Egipcie, ani ten w Babilonii, ani ten w Grecji, w ogóle nie myśl, w ogóle by nie wpadł na taki koncept jak Bóg. Prawda? Tylko po prostu żyłby, pewne zjawiska tłumaczyłby w różny sposób, może nie wpadłby. A skoro człowiek od samego początku na taki koncept wpadł, to to jest jakimś już dowodem. Dowód kosmologiczny. Gdy patrzymy właśnie choćby tak zagadnienie ciemnej materii, czy też pewnego porządku, który panuje. Wiecie, ja mógłbym godzinami mówić i rozmawiać choćby na temat naszego układu planetarnego, bo strasznie lubię ten temat. Zagadnienia właśnie typu pewnej struktury planet, sposobu ich poruszania się, pewnego oddziaływania wzajemnych grawitacji, położenia Ziemi. Wiecie, że gdyby Ziemia była kilka tysięcy lat, kilka tysięcy kilometrów, co to jest kilka tysięcy kilometrów? Średnica Ziemi to około 12 tysięcy kilometrów. Kilka tysięcy kilometrów, gdyby była bliżej Słońca, życie byłoby niemożliwe. Gdyby była kilka tysięcy dalej, życie byłoby niemożliwe. Dalej, obrót Ziemi, że akurat 24 godziny na dobę i to jest akurat tyle, żeby cykl życia człowieka i zwierząt był zrównoważony. Kąt nachylenia, zmiana pół roku, długość roku, grawitacja, że jest akurat taka, a nie inna. Pole magnetyczne Ziemi, które gdybyśmy chcieli pomnożyć wielkość pola magnetycznego i jego stałą zmienną wstecz, okazałoby się, że 10-15 tysięcy lat temu na Ziemi życie byłoby niemożliwe. Bo wielkość pola magnetycznego mielibyśmy taką, że wykluczałaby istnienie życia, dlatego że promieniowanie kosmiczne byłoby niezatrzymywane i by wszystkich nas po prostu pozabijało. Tego typu rzeczy jest setki. Nauka stwierdza, że żeby powstało życie na Ziemi, żeby powstało białko, prawdopodobieństwo powstania białka, teraz słuchajcie uważnie, prawdopodobieństwo powstania białka jest jak 10 do 243 potęgi. 10 i 243 zera. Jest stwierdzone, że żeby powstało życie na Ziemi, i to są naukowe dane, wystarczy sobie wpisać w YouTube prawdopodobieństwo powstania białka i wam to po prostu wyskoczy. To nie są rzeczy, które ja gdzieś tam wymyśliłem. Po prostu to są fakty. Jeśli mówimy o życiu na Ziemi, to żeby życie na Ziemi powstało, nauka stwierdza, że jest 720 warunków, które musiały nastąpić w kolejności dokładnie jeden po drugim, aby zaistniało życie. To teraz pokażcie mi takie prawdopodobieństwo, w którym 720 różnego rodzaju, wiecie, ślepy traf, że teraz w lewo, a teraz w prawo, a teraz w lewo, a jeszcze raz w lewo, jeszcze raz w lewo, a potem w prawo i w lewo i w prawo. Takich decyzji 720, dokładnie takich jak trzeba. Prawdopodobieństwo jest następujące. Gdybyście wzięli miliony jednodolarowych monet i rozrzucili na przestrzeni stanu Teksas, to jest tak jak półtorej powierzchni Polski, mniej więcej, stan Teksas, i rozrzucili na tej powierzchni stanu Teksas tych monet do wysokości pół metra. Widzicie to? Monety jednodolarowe na obszarze stanu Teksas, prawda, pół metra wysokości. Takie pole jednodolarówek, żeby było ciekawiej, złotych. I teraz ja lecę helikopterem i biorę kogoś z was i mówię tak, masz jedną szansę. Wchodzisz i za pierwszym razem wybierasz oznaczoną wcześniej przeze mnie jednodolarówkę. Jakie prawdopodobieństwo? Argument teologiczny. Gdy patrzymy na człowieka, który potrzebuje Boga. Człowiek jest tak stworzony, jego psychika, jego psychologia jest tak stworzony, że potrzebuje Pana Boga. Po prostu, wiecie, nawet Pismo Święte mówi, że to słowo, które zostało użyte, gdy Pan Bóg stworzył człowieka, to jest to samo słowo, które jest użyte, gdy garncarz ulepił z gliny, lepi naczynie. Człowiek jest takim naczyniem, które potrzebuje coś w sobie mieć. Jakąś ideę, jakiś cel. Te podstawowe, ta piramida Maslowa, te podstawowe nasze potrzeby, poczucie bezpieczeństwa, poczucie celu, zabezpieczenia i tak dalej, poczucie tożsamości, to wszystko możemy mieć w Bogu. Poza Bogiem pogoń za zabezpieczeniem tych naszych potrzeb prowadzi nieraz do strasznych katastrof. No i jest argument osobisty. Przez tysiące lat, tysiące ludzi na całej ziemi doświadcza spotkania z Bogiem. Od 2000 lat, począwszy od apostoła Pawła, który na drodze do Damaszku spotkał Chrystusa i usłyszał: Pawle, Pawle, czemu mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? To ja jestem Chrystus, ten, którego prześladujesz. Od tego czasu miliony, może już nawet miliardy ludzi na całej ziemi doświadczyło, co to znaczy Bóg, który żyje, który działa, który potrafi i chce dotknąć ludzkiego serca, twojego i mojego serca. W nas walczy to poczucie pewnej logiki takiej bezwzględnej, ludzkiej, naszej własnej logiki i takiej próby poukładania, poszufladkowania wszystkiego z wiarą. Myślę teraz o jednej osobie, która takie świadectwo nawet ze swojego życia ma, jak zmagała się właśnie z tym podejściem takim naukowym z jednej strony, a z drugiej strony z wiarą, która nie tyle wyklucza naukę, ale bardzo często jakby nadaje na innych falach. O, to może najlepsze określenie. Nie chcę powiedzieć, że wiara wyklucza naukę, ale bo wielcy tego świata, wielcy naukowcy, tacy jak Einstein, Newton powiedział, że tylko idiota, patrząc w gwiazdy i analizując ich ruch, powie, że nie ma Boga. Wielu naukowców mówiło, nie ma takiej możliwości, żeby Boga nie było. Ale powiem tak, wiara i nauka często nadają na różnych falach. Nie da się wiarą udowadniać nauki, nie da się nauki udowadniać wiarą. Bo nauka ze całej swojego założenia potrzebuje empirycznego dowodu, czyli doświadczalnego dowodu. Tak? 2 plus 2 jest 4, dlatego że jeśli wezmę dwa jabłka i dodam dwa jabłka, to widzę, że jest ich 4. To jest empiryczny dowód, że mam rację, mówiąc, że 2 plus 2 to jest 4. W wierze bardzo często to jest kwestia naszego ryzyka, a nie pewnego dowodu, który możemy przeprowadzić. Ja także kiedyś przeżyłem spotkanie z Jezusem. Przecież byłem niewierzący. Mając 18 lat uważałem się za takiego. Myślałem, że głupotą jest wiara, myślałem, że głupotą jest chodzenie za Bogiem. Ale Pan Bóg dotknął mojego serca w pewnym momencie mojego życia. I wiem, co to znaczy spotkać się z Nim. I wiem, że tak jak kiedyś chodził po ziemi, tak potem przez 2000 lat ciągle jest gotów, otwiera swoje ręce i ciągle jest gotów mówić nam: ja jestem z wami, tak jak powiedział do apostołów, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I jeśli tylko człowiek otworzy swoje serce, zamknie swoje oczy i powie: Panie, chcę, naprawdę chcę doświadczyć Ciebie, to nie będzie to nauka, nie będzie to fizyczny dowód, nie będą to twoje filozoficzne dywagacje, które tak naprawdę bardzo często niszczą ciebie, chociaż wydaje się nieraz nam, że one są tak bardzo logiczne, takie pewne, takie wspaniałe, takie naukowe, takie nasze mądre. A Bóg mówi: mądrość ludzka w moich oczach to głupstwo. W liście do Rzymian jest to napisane na samym początku. Mądrość ludzka to głupstwo. A ja chcę dotrzeć do was przez wiarę. Do naszych serc Bóg dociera przez wiarę, nie przez wiedzę. Wiedza jest wspaniałą rzeczą, jest potrzebna, ale ona jest jakby komplementarna w stosunku do wiary, jeśli chodzi o Boga. Dlaczego? No również pozwólcie, że bardzo prosto to wyjaśnię. Jeśli Bóg jest istotą wszechmocną, wszechobecną, wszechwiedzącą, to jest o tyle większy od nas, o ile przynajmniej ja, stary mój przykład, ci, którzy znają moje kazania, to wiedzą, co powiem, o tyle, o ile ja jestem mądrzejszy od od mojego psa, który ma, w zasadzie psa mojej żony, który ma na imię Amidala, tak? Pies mojej żony to jest bardzo fajna suczka. Naprawdę jest kochana. Nie odważyłbym się powiedzieć złego słowa, bo potem w domu bym mógł nie jeść przez tydzień. Ale to jest wspaniały piesek. Cudowny. Ale co ten piesek może wiedzieć o moich duchowych przeżyciach, o moich problemach na przykład jakichś tam, o rachunkach? No spróbujcie mojej Amidali wytłumaczyć, co to znaczy czynsz. Dam 100 tysięcy w gotówce, jak komuś się uda. Zapożyczę się, sprzedam wszystko, co mam. 100 tysięcy w gotówce, jak komuś uda się wytłumaczyć mojej Amidali, co to jest czynsz. Może ktoś spróbuje? Nie ma chętnych. Nie da się. Dlaczego? Dlatego, że istniejemy na całkiem różnych płaszczyznach intelektualnych. Jeżeli istnieje Bóg, to przepaść jest jeszcze większa między nami a Nim. My egzystujemy w czterech wymiarach. Szerokość, wysokość, długość i czas. A Bóg egzystuje w 10, 20, może jeszcze więcej. Dzisiaj nauka twierdzi, teoria strun mówi, że jest co najmniej 10 wymiarów. Potraficie sobie to wyobrazić? Co najmniej 10 wymiarów. Nie 4, ale 10. No ten piąty jeszcze moglibyśmy sobie wyobrazić, ten mikroświat, tak? Ten wymiar mikro. Ale szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. I dlatego właśnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć Boga tak, jakbyśmy chcieli. I dlatego właśnie naukowo nigdzie nie dojdziemy, jeśli chodzi o wiarę. Dlatego potrzebna nam jest wiara. Bo mój piesek, mojej żony Amidala, ona jedyne co może, to zaufać mi, że ta miska będzie pełna. Że jak ja mówię nie, to znaczy, że nie. A jak ja mówię chodź, to znaczy chodź. A jak ja wypuszczam ją na ogródek, to ona jest wdzięczna, że ją wypuszczam. Ale jak jej nie otworzę drzwi do balkonu i nie będzie mogła wrócić, to nic nie będzie mogła na to poradzić. Nie rozumie dlaczego. Ja jeszcze nie otwieram tych drzwi. A dlaczego ja nie otwieram tych drzwi? No bo ja stoję akurat, nie wiem, przy patelni i robię sobie jajecznicę i nie mam teraz czasu, musi chwilę poczekać. A ona nie wie, dlaczego musi czekać i się niecierpliwi. Tak samo jest z nami, słuchajcie. Tak samo jest z nami, z wiarą i z Bogiem. Niecierpliwymi się. Próbujemy go zrozumieć. Często wyrzucamy mu różne rzeczy. Często człowiek mu zarzuca różne rzeczy. Dlaczego to, dlaczego tamto? Za chwilę o tym będę mówił. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego ten Bóg jest taki okrutny. A dlaczego był taki? A dlaczego zezwala na zło? A dlaczego? Dokładnie tak jak moja Amidala, która nie rozumie, dlaczego nie otworzyłem jeszcze balkonu. To jest śmieszne, ale to jest ten poziom, to jest ta różnica. To jest ta różnica właśnie. Dlatego my nie jesteśmy w stanie być partnerami dla Boga. Nie jesteśmy w stanie dyskutować z Nim jak partnerzy. To On w swojej łasce zszedł z nieba, przyjął postać człowieka i powiedział: jestem gotów dać Ci rangę mojego dziecka. Daję Ci rangę mojego dziecka. Możesz do mnie mówić już nie tylko Panie Boże, ale możesz do mnie mówić tatusiu, Abba. Tak? To ja mam prawo wziąć moją Amidalę na kolana i powiedzieć: możesz tu sobie posiedzieć. Ale to nie jest jej prawo, to jest łaska. Ja jej daję taką łaskę, tak? Moja żona, która bardzo kocha tego pieska, na wiele mu pozwala. Karmi ją w najmniej odpowiednich momentach. Ja się na to denerwuję, ale to jest łaska. Ona to może zrobić, to jest jej decyzja. Pan Bóg daje nam pewne prawa, daje nam pewne możliwości, ale to nie znaczy, że możemy stanąć z Nim nagle na poziomie partnerskim i wyrzucać Mu, dlaczego tyle wojen. O tym za chwilę. Rozpatrzmy trzy pytania w takich dwóch kontekstach. Jeśli Bóg jest i jeśli Go nieba, nie ma. Trzy pytania. Skąd pochodzę, kim jestem i jaki jest mój cel życia? Jeśli Boga nie ma, skąd pochodzę? Jeśli Boga nie ma, jestem ślepym wytworem ślepego procesu, ślepej jakiejś materii, która gdzieś tam z błota ukształtowała na przestrzeni miliardów lat mnie i oto jestem. Jeśli nie ma Boga, kim jestem? Jestem zlepkiem cząstek, atomów, pierwiastków i niczym więcej. I moje życie nic nie jest warte, bo oto jestem, a za 100 lat mnie nie będzie i słuch wszelki po mnie zaginie i nie będzie ani śladu, nie będzie, przepraszam za wrażenie, nic. Tak? Jaki jest cel mojego życia? Jeżeli Boga nie ma, nie ma celu. Hulaj dusza, w ogóle nie ma o czym gadać. Możemy zabić, zamordować, skrzywdzić, w ogóle moralność? A w imię czego? Jeśli nie ma Boga, to co mi każe być moralnym? Honor? A co mi z honoru? Kupię za honor chleb? No nie, tak? Jakiś humanizm? A co mi po humanizmie? A humanizm da mi pracę? No nie. Popatrzcie, jakie są konsekwencje przyjęcia założenia, że nie ma Boga. Jestem nikim, jestem niczym, idę do nikąd i nie ma żadnych wartości, których warto się trzymać. Bo po co? No pomyślcie, co każe jakiemukolwiek człowiekowi być moralnym, jeśli nie ma Boga? To Bóg jest fundamentem moralności. To On włożył w nasze serca moralne prawo. I tym zbuszu gdzieś tam w Afryce, którzy nigdy nie słyszeli o cywilizacji i współczesnemu człowiekowi, każdy z nich wie, świadomie bardziej lub mniej, że zabójstwo jest złe, że kłamstwo jest złe, że oszustwo jest złe. Każdy człowiek gdzieś podświadomie jest świadom pewnych praw. To są pewne prawdy, które Bóg włożył w nasze serca. Ale jeśli nie ma Boga, to hulaj dusza. Można mordować, zabijać, byle tylko się nie dowiedzieli. Byle tylko się nie dowiedzieli. Bo czego boi się człowiek, który nie wierzy w Boga? Więzienia? Tak? Kary, którą może nałożyć mu władza? Ale jeśli nie ma władzy, jeśli nie ma kary, jeżeli upiecze się, to mogę wszystko. Ale jeśli jest Bóg, pomyślmy teraz, skąd pochodzę? Jestem stworzeniem stworzonym przez wszechmogącego, miłującego, dobrego Boga, który w swojej łaskawości zechciał, abym zaistniał, który dał mi szansę, abym był, abym oddychał, abym chodził, abym podziwiał piękno przyrody, abym żył. Kim jestem? Jestem Jego dzieckiem, wykupionym przez Jego krew. Jestem chrześcijaninem, którego imię jest wpisane do Księgi Życia. Jeśli Bóg jest, jestem królewskim kapłanem, ludem nabytym, odkupionym, wykupionym Jego świętą krwią. Mam znaczenie. Jaki jest mój cel życia? Wypełnić Jego wolę i spędzić wieczność w niebie. Mam cel. Moje życie to nie tylko zlepek przypadków takich lepszych lub gorszych przez 180 czy 100 lat, a potem kicha. Ale moje życie nie wyznacza tylko pieniądz, zdobycze, władza i śmierć, ale moje życie ma dalszą, głębszą perspektywę. Popatrzcie, co zyskujemy jako ludzie wierzący. Jakżeż inaczej możemy patrzeć na siebie, na świat, na nasz cel i na całą naszą przyszłość. Napisałem sobie w tym ostatnim punkcie, w tej części. Czas przemija, podoba mi się to, Aslan nadchodzi. Wiecie, w 1 Tesaloniczan w 4 rozdziale jest napisane, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie. I my w to wierzymy. I ja w to wierzę. I pozwólcie, że przeczytam to wam. To jest piękne. Dla tych, którzy wierzą w Boga i tych, którzy wierzą Bogu, bo to są też dwie rzeczy. Wierzyć w Boga to jest całkiem coś innego, jak wierzyć Bogu. Ja nie tylko wierzę, że Bóg istnieje, ale ja wierzę Jemu. Wierzę, że to, co napisał w swoim słowie, jest prawdą. Wierzę, że chce dla mnie dobra. Wierzę, że ma dla mnie cel. Wierzę, że mnie kocha. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. No właśnie. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Apostoł Paweł powołuje się tu na samego Pana Jezusa Chrystusa. Na Jego słowa. Że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy chcą uwierzyć Bogu, nie tylko wierzyć w Boga, ale uwierzyć w Bogu, czasem musimy zaprzeć się samego siebie. Czasem musimy zaprzeć się logiki, która mówi nam czasem coś wręcz przeciwnego. Czasem patrząc na świat, to prawda, trudno nam jest uwierzyć, że Pan Bóg, który tak bardzo kocha, o tym będę mówił w drugiej części, pozwala, w cudzysłowie, na tyle złych rzeczy. Ale jako ludzie wierzący możemy zawsze powiedzieć, wierzę, że Bóg wie, co robi. Wierzę, że Pan Bóg, tak jak Job powiedział, ostatni nad grobem moim stanie. Do Niego będzie należało ostatnie słowo w moim życiu. Pan Jezus nadchodzi. Niektórzy oczekują tego z utęsknieniem. Niektórzy z ludzi dzisiaj, niektórzy z nas na tym miejscu, gdy tutaj siedzicie, niektórzy z nas, gdy mówię Pan Jezus nadchodzi, może dziś, niektórzy z nas myślą, lepiej, żeby jeszcze nie dziś. Niektórzy z nas myślą, czy na pewno jestem gotowi? Gotowy. A może jeszcze nie chcę? A może jeszcze chciałbym być za mąż? Ja nie mówię teraz o takich pragnieniach, bo to jest akurat do młodzieży. To jest akurat normalne, to was rozumiem w 100%. Ale wierzę, że też są tacy na tej sali, którzy na tyle są świadomi, że gdy mówię, Pan Jezus przychodzi, mogą zamknąć rzeczy i powiedzieć, choćby dziś. Choćby dziś. I to jest jeden z wyznaczników, myślę, twojej i mojej bliskości z Bogiem. Chciałbym teraz zrobić króciutką przerwę, ale w międzyczasie ja mam tam taki, podaj mi to białe. Chciałbym jeszcze też umożliwić wam zadawanie pytań. Tu mam taką małą skrzyneczkę. Jest długopis. Są takie małe karteczki, które przygotowałem specjalnie, które można sobie wyrwać tą karteczkę. Ja to tutaj zostawię z boku. Jeśli zrobimy teraz 5 minut przerwy. Jeśli ktoś by chciał zadać jakieś pytanie anonimowo, to proszę, żeby po prostu podszedł, napisał to pytanie i wrzucił do tej skrzyneczki. A ja później pod koniec drugiej sesji będę starał się jakoś do tych pytań podejść. Nie mam oczywiście monopolu na rację, ale nie jestem tutaj sam. Są też inni, więc razem spróbujemy z Trevorem jakoś na te pytania. Trevor, jesteś gotowy? Spróbujemy z Trevorem jakoś na te pytania moim pastorem pomocniczym odpowiedzieć. Więc teraz, moi drodzy, do 10 po, tam jest punktualnie 7, do 10 po króciutka przerwa, a później zapraszam was na drugą sesję około pół godziny.